Tutaj Grzegorz Frączak i zapraszam na e-commerce'ową kawę. Podcast, który pomaga rozwijać sklepy internetowe, dostarczając wiedzy i inspiracji. W tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorcami i e-commerce menedżerami, którzy z sukcesem prowadzą swoje e-commerce'y. Pokazuję i odkrywam to, jak budują swój biznes, który jednocześnie pozwala im realizować cele zawodowe i prywatne. Cześć, witam wszystkich w drugim odcinku e-commerce'owej kawy. Dziś moim gościem jest Tomek, który jest e-commerce menadżerem w dwóch sklepach z branży fryzjerskiej. Dziś będzie tajemniczo trochę, bo Tomek nie chciał zdradzić publicznie nazwiska i nazw sklepów, którymi się zajmuje, bo konkurencja nie śpi, twierdzi, więc zostawimy to w tajemnicy dzisiaj. Ale pomimo tego jestem przekonany, że to będzie dla Was świetny materiał, bo dziś mówimy o testach AB, które w przypadku sklepów Tomka podniosły konwersję o 30%. A co to oznacza? Po pierwsze, że Tomek ma w swoich sklepach o 30% większą sprzedaż i w większości wypadków musiał za to zapłacić tylko jednorazowo. A po drugie, że jeśli Tomek kupuje ruch, to kosztuje go o 30% mniej. I to jest jedna z ważniejszych też korzyści, bo może się okazać, że przez to wygra z konkurencją, bo może sobie pozwolić na ekstra rzeczy, na które inni nie mogą sobie pozwolić, może kupować więcej ruchu, dawać też niższe ceny, albo po prostu robić ekstra promocje. To wszystko dzięki większej konwersji. Nadmienię tylko, że sklepy Tomka są pod naszą ścisłą opieką od ponad 2 lat. Ich podejście do e-commerce jest dla mnie jednym z wzorcowych. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak oni to prowadzą. Więc jeśli chcesz się dowiedzieć, jak podejść do testów AB, ile to wymaga czasu i energii, gdzie się uczyć, jak pracować z agencjami w tym zakresie, to zapraszam do słuchania. Dziś o tym, a dla mnie osobiście to prawdziwa bomba i kopalnia wiedzy. No to zaczynamy. Cześć Tomku, witam Cię serdecznie w podcaście e-commerce'owa kawa. Co tam u Ciebie dzisiaj słychać?
Cześć Grzegorz. Wszystko dobrze, dziękuję bardzo.
Szykujesz się już na święta wielkanocne?
Oj tak, już się szykujemy powolutku. Porządki w domu, zakupy.
Tak? W sklepach spokój czy szczyt przed świętami jest?
Myślę, że szczyt już był. Teraz powoli ludzie szykują się do świąt, więc tych zamówień jest troszeczkę mniej.
Okej, okay, czyli dlatego mamy dzisiaj czas na to, żeby porozmawiać, tak?
No, dokładnie.
Tomku, powiedz mi i słuchaczom, co tak naprawdę robisz teraz obecnie w życiu zawodowym?
Więc tak, no, jeśli chodzi o sklepy internetowe, zajmuję się nimi od 2012 roku, więc już parę lat. Liczne szkolenia, studia z tym związane. Jeśli chodzi o sam sklep i moją pracę w sklepie internetowym, to zajmuję się przede wszystkim reklamą w wyszukiwarkach, analizą danych oraz reklamą na samym sklepie. Oprócz tego pracuję nad nowymi rozwiązaniami, które mają ulepszyć działanie sklepu oraz pomóc tutaj ekipie w firmie w codziennej pracy, żeby była bardziej po prostu wydajna, bo tej pracy jest dużo, a przede wszystkim zautomatyzowanie tej pracy to jest coś, nad czym dużo poświęcamy czasu.
No tak, bo to jak nie ma automatyzacji, to bardzo duże są koszty związane z obsługą wszystkich zamówień, prawda?
Dokładnie.
Okej, okay. Czyli widzę, że w e-commerce siedzisz od 2012, czyli już 7 lat, jeśli dobrze liczę, szkolisz się, a z drugiej strony pracujesz jako e-commerce manager w dwóch sklepach w branży fryzjerskiej, tak? Dwie marki podobne i za co odpowiadasz tam?
Przede wszystkim, jeśli chodzi o sklepy internetowe, to są dwa sklepy, które sprzedają produkty do włosów, do salonów fryzjerskich oraz osób indywidualnych, które chcą w profesjonalny sposób zadbać o swoje włosy. W sklepie jestem odpowiedzialny przede wszystkim za reklamę w wyszukiwarkach, analizę danych oraz za nowe wdrożenia, które mają ulepszać sklep oraz pracę w firmie.
Tak jest. Mówiłeś, że odpowiadasz za to, żeby wprowadzać automatyzację, tak? Które obniżają koszty po waszej stronie.
Dokładnie, dokładnie. Pracy związanej z codzienną pracą, czy to przy wystawianiu produktów naszych pracowników, czy z automatyzacją, jeśli chodzi o tutaj w firmie pakowanie i obsługę paczek, jest z roku na rok coraz więcej. Więc tej automatyzacji po prostu potrzebujemy, aby wyrabiać się ze wszystkimi zamówieniami i aby klienci odbierali paczkę tak, jak tego oczekują. Czyli w tych czasach 24 godziny to już powoli staje się standardem.
Okej. Okay. I powiedz mi, w tych dwóch sklepach ile macie tak średnio paczek w tamtym roku, jeśli możesz zdradzić, albo jak, żeby klienci wiedzieli, jakiej to wielkości jest sklep, żeby sobie wymyślić, to jest kilka tysięcy w miesiącu, czy więcej, tak plus minus?
Jeśli chodzi o te dwa sklepy, to jest kilka tysięcy zamówień w miesiącu.
Okej, no to całkiem spory ten sklep w takim razie, te sklepy. I drogi słuchacze, no nie mówimy oficjalnie, jakie to są dwa sklepy ze względu na konkurencję, mówię otwarcie. Tutaj Tomek nie do końca chce tego ujawniać. Natomiast myślę, że możecie wyciągnąć bardzo dużo rzeczy z tego, co Tomek robi, bo Tomek ostatnio zajmował się w ostatnim roku testami AB, tak?
Tak, dokładnie, tak.
I z tego, co mówiłeś, konwersja wzrosła wam o ponad 30%.
Dokładnie, dokładnie. Myślę, że warto porozmawiać chwilę właśnie o narzędziach do testów AB, ale przede wszystkim o narzędziach do analizy danych, ponieważ dobrze, jak sklep, mówiąc do osób, które chcą zaczynać otwierać sklep internetowy, dobrze, jak sklep ma wdrożone właśnie aplikacje, które zliczają ilość użytkowników, skąd przyszli, jak się zachowywali i co kupili na naszym sklepie. Po tego typu analizach można próbować dokonywać odpowiednich zmian i sprawdzać, czy później one przyniosły odpowiedni skutek, czy pozytywny, czy nie. I dopiero wtedy możemy myśleć o tym, czy wdrażać to, czy nie wdrażać. Testy AB, bo właśnie dzięki nim możemy sprawdzać, czy nowa wersja strony, którą chcemy wprowadzić, pozytywnie wpłynęła na naszą między innymi sprzedaż. To zależy, jaki mamy cel, bo oczywiście celów na sklepie możemy mieć wiele, ale czy to będzie cel na przykład zapisu na newsletter czy zakup w sklepie, testy AB z pewnością nam w tym pomogą.
Okej, okay. A powiedz mi, bo tutaj powiedziałeś, że używacie narzędzi, bo jakie narzędzie używacie?
Znaczy tak, jeśli chodzi o narzędzia do analizy danych, to przede wszystkim opieramy się na darmowym narzędziu od Google'a, Google Analytics, który jest potężnym narzędziem. Osoby, które będą wprowadzały to narzędzie na sklep, z pewnością po zainstalowaniu skryptu na stronie i wejściu na panel Analyticsa, z pewnością będą miały mały problem, za co się zabrać, ale warto szkolić się w tym temacie i starać się wyciągać odpowiednie wnioski poprzez te dane, które są w Analyticsie zawierane.
No właśnie, bo tak dwie rzeczy mi tutaj się nasuwają, jak tak mówisz o Analyticsie. Po pierwsze, gdzie się szkolić i, co, i na czym się szkolić, a po drugie, czy wy używaliście i czy po prostu tak podłączyłeś, czy później go optymalizowałeś, to Analytics, bo wiem, że Analytics ściąga bardzo dużo różnych danych, dużo jest tam śmieci, dużo błędów. Jeśli się go nie poustawia, no to te wnioski z tych danych mogą być kompletnie błędne, pomimo tego, że znamy procedury, jak je analizować.
Dokładnie, dokładnie. Jeśli chodzi o Analyticsa, jest wiele firm na rynku, które oferują ustawienie odpowiednio Analyticsa, aby Analytics nie pokazywał nam tak zwanego spamowego ruchu, który w rzeczywistości jest bardzo wysoki i często może nam się wydawać, że mamy bardzo duży ruch na sklepie, a to są po prostu roboty, które w świecie internetu po prostu nas otaczają w bardzo dużej ilości i generują nam bardzo duży ruch, przez co później analiza tych danych jest po prostu niepoprawna. Więc konfiguracja jak najbardziej, można tą konfigurację próbować ustawić samemu, dowiadując się o tym na szkoleniu z książek lub z internetu, ale myślę, że dobrym rozwiązaniem jest znalezienie osoby, która już ma w tym doświadczenie i od początku, aby te dane nam się zbierały tak, jak powinny.
Tak. No, my współpracujemy z Asią i wiem, że ustawienie przez nią takiego analityka to jest miesiąc pracy, to szczegółowej i na końcu dostaje się gruby Excel z informacją dokładnie, co zostało zmienione, jak to zostało poustawiane. No bo z tego, co widzę, to czasami nawet myślimy, że konwersja, mamy najlepszą konwersję w AdWordsie, a się okazuje, że tak naprawdę to jest ściema, bo konwersja została źle przypisywana albo nie temu ruchowi. Często jest błąd tego, że jest przypisywana do banków zamiast na przykład do AdWordsa czy do innego źródła ruchu. Nie wiem, czy tak mieści się takie problemy.
Tak, 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 dokładnie. Wykluczenie właśnie między innymi banków czy takich serwisów jak DotPay, PayU, to jest podstawa, jeśli chodzi o konfigurację Analyticsa, aby odnośnie właśnie tego, co wspomniałeś, banków, to słyszałem ostatnią historię, opowiadał znajomy, który prowadzi agencję, że zadzwonił do niego klient i pytał się, czy ma jakiś kontakt właśnie w jednym z banków, bo chciałby się tam bardzo reklamować. Zdziwiony tym zapytaniem zapytał, dlaczego? Mówi, słuchaj, no to jest taka cicha sprawa, ale mamy bardzo dużo zamówień właśnie od ludzi, którzy przechodzą z tej platformy i myślimy o tym, żeby się tam u nich zareklamować, nie? No i niestety, nie niestety, ale ta osoba po prostu nie wiedziała, że ma błędnie ustawionego Analyticsa i błędnie wyciąga.
Chyba znamy oboje tą samą osobę, bo ja słyszałem tą samą historię od tej osoby tutaj, szkoleniowca, który opowiada to. No właśnie, bo to jest takie case, że tutaj nie mamy ustawiane, wyciągamy wnioski, a się okazuje, że nie do końca, tak? Że to nie jest dobre i później tak naprawdę wyciągając złe decyzje, ponosimy niepotrzebne koszty i się dziwimy, dlaczego to nie zarabia, tak? Dlaczego nie ma zwrotu z inwestycji?
No dokładnie, dokładnie. Google Analytics daje nam potężną wiedzę odnośnie tego, gdzie powinniśmy się reklamować, na jakie strony zwrócić uwagę, które nam generują odpowiedni ruch, odpowiednią sprzedaż, czy przypadkiem na danej stronie, która przynosi nam odpowiednią sprzedaż, na przykład strona nie jest odpowiednio zoptymalizowana pod sprzedaż, czy na przykład są na niej zawarte różne rzeczy, które powodują, że się dosyć długo ładuje, a poprawiając na przykład czas wczytywania tej strony, poprawilibyśmy sprzedaż danego produktu, czy produktów na danej kategorii. Więc jak najbardziej sam program może nam dać olbrzymią wiedzę odnośnie sprzedaży i poprawienia tej sprzedaży.
I do tych testów AB, które robiliście, używaliście głównie Analyticsa, czy coś jeszcze?
Do wyciągania wniosków braliśmy Analyticsa, a do samych testów AB używamy Google Optimize, czyli kolejne darmowe narzędzie do przeprowadzania testów AB, które jest ciągle podobnie jak Google Analytics rozwijany przez firmę Google.
I sami ogarnialiście ustawianie tych stron w Optimizer, czy korzystaliście? Bo wiem, że to narzędzie jest bardzo fajne i na tej platformie sklepowej, na której jesteście, udało wam się to zrobić i zrobiliście z jakąś tam naszą małą pomocą tak naprawdę, ale tak naprawdę ono bardzo fajnie automatyzuje i nie potrzeba wiele pracy programistycznej, jeśli dobrze myślę.
Moim zdaniem do prostych testów AB można próbować wdrożyć to samemu, choć uważam, że powinna być osoba, która z boku, osoba, która zajmuje się tym na co dzień i posprawdza przed wdrożeniem takiego testu, czy na pewno w ustawieniach jest wszystko ok.
Okay. Czyli jest po prostu, mówisz, że warto mieć kogoś, kto to potrafi poustawiać, czyli taka osoba dedykowana, która się zna na Optimizu, tak, na tym narzędziu, tak, jeśli dobrze rozumiem.
Myślę, że tak. Niestety, ale są pewne rzeczy, na które początkowo użytkownik bez doświadczenia po prostu nie spojrzy i kolejny raz możemy źle odczytać dane i no, po prostu na tym stracić. Więc myślę, że taka osoba jak najbardziej powinna być.
No tak, bo tutaj ten kod z tego narzędzia generalnie podmienia nam strony na sklepie i powoduje, że coś innego się wyświetla. Jeśli tylko źle podłączymy, to a, klient może nie zobaczyć w ogóle tej strony, a b, będzie się źle wyświetlać i naprawdę doświadczenie będzie kiepskiej jakości i jakiekolwiek wnioski z takiego doświadczenia będą też kiepskie i może się okazać, że wyciągając z tego doświadczenia wnioski, znowu pójdziemy z torbami, bo się okaże, że jednak to nie jest rzeczywistość, tak?
Dokładnie, dokładnie. Tutaj jeśli chodzi o testy, warto też wspomnieć o tym, że przy testowaniu myślę, że można się zająć tym tematem w momencie, kiedy mamy już dosyć duży sklep, ponieważ ruch na sklepie jest ważny, aby mieć istotność statystyczną. Przy małym sklepie, małym ruchu, te dane, zanim nam się zbiorą, to też będzie trwało bardzo dużo czasu, więc to jest taki temat już, myślę, dla większych sklepów o większym ruchu.
No właśnie, co znaczy dla Ciebie duży sklep? Przy jakim ruchu już warto to analizować, przy ilu zamówieniach? Bo to też chodzi o to, że muszą być jakieś cele zrealizowane, na podstawie czego my podejmujemy później decyzję, prawda? To jak myślisz, jakiej wielkości musiałby być taki sklep, żeby móc w ogóle myśleć o tym, żeby zaczynać w ogóle testowanie?
Patrząc na moje doświadczenie i na rozmowy z ludźmi, którzy prowadzą agencje reklamowe, które zajmują się typowo testami AB, sklep moim zdaniem powinien mieć minimum 50 tysięcy sesji w miesiącu. To jest takie moim zdaniem absolutne minimum. Choć przy takim ruchu może być ciężko wyciągnąć też odpowiednie wnioski. Jeśli chodzi o samą sprzedaż, no to ta sprzedaż też musi być, bo jeżeli test opieramy na tym, aby zwiększyć sprzedaż, no to głównym celem dla tego testu jest wykonanie transakcji przez użytkownika, więc testy też możemy ustawić dla wszystkich urządzeń, ale często jest tak, że ustawiamy na przykład test tylko i wyłącznie dla komputerów stacjonarnych. Komputery stacjonarne w obecnych czasach zajmują średnio dla sklepów internetowych w granicach 30-40% ruchu, więc jeżeli ustawimy test dla komputerów stacjonarnych, to ten test będzie dłużej musiał trwać, abyśmy te dane mogli zebrać.
No właśnie, bo jeśli mówisz o 50 tysiącach sesji, to przy założeniu, że mamy, nie wiem, 1% konwersji, no to jest 500 zamówień w miesiącu, tak? Czy jeśli ktoś
tak,
ma mniej...
To też, tak jak wspominałem, musielibyśmy, jeżeli byśmy brali pod uwagę na przykład tylko komputery stacjonarne, no to już też nam się zmniejsza ta liczba zamówień, a aby była istotność statystyczna, mówi się, że na daną wersję powinno być około 100 wykonanych celów, więc 100 zakupów. Więc.
No właśnie, bo tutaj nie powiedzieliśmy, bo testy AB polegają na tym, że mamy dwie wersje, na przykład strony, gdzie zmieniamy, nie wiem, nagłówek, zmieniamy położenie przycisku dodaj do koszyka, zmieniamy, nie wiem, położenie zdjęcia, gdzie zazwyczaj testy polegają na tym, że zmienia się jeden element na danej stronie i badamy, która wersja strony jest lepsza dla użytkowników, przy której wersji lepiej to konwertuje, czyli mamy większą sprzedaż, tak? I w tym momencie musimy po prostu włączyć i połowę ruchu puszczamy na jedną wersję, a drugą połowę na drugą wersję, czyli i z tej strony musi być przynajmniej, z każdej wersji powinno być przynajmniej 100 zrealizowanych celów.
Czyli... Takie absolutne minimum. Ze swojego doświadczenia też mogę powiedzieć, że często było tak, że test trwał 2 tygodnie i wygrywała jedna wersja dosyć znacząco. Mijał kolejny tydzień, zaczęły wersje do siebie zbliżać i niestety po kolejnym tygodniu wyniki były bardzo podobne i w końcu nie zdecydowaliśmy się na wprowadzenie danej odmiany. Tutaj, jeśli chodzi o Google Optimize, mamy taką możliwość, że on nam pokazuje, która wersja strony jest lepsza i jeżeli w 95% system wskaże daną wersję, wtedy mamy potwierdzenie od narzędzia, że teraz możesz zakończyć test i wprowadzić tą odmianę na sklep. Jeżeli tego nie ma, jest duże ryzyko, że odmiana nie jest do końca lepsza niż oryginał.
Tak jest. No właśnie, bo tutaj mówiłeś o istotności statystycznej, bo jeśli dobrze rozumiem, istotność statystyczna właśnie określa, czy dany test już jest ważny, czy już można na podstawie niego wyciągać odpowiednie wnioski. To jest zaawansowana matematyka, ale w tym narzędziu to jest po prostu ta jedna cyfra, czyli jaka jest szansa, że dany test już można zakończyć, to 95%, które podałeś, a z drugiej strony podaje, jaka jest szansa, że dany wynik będzie zawsze wygrywający, tak? Bo to chyba nie ma, ze statystyki wynika, że to nie zawsze będzie, że on zawsze wygra, tak?
No dokładnie, jeśli chodzi o testy, no sytuacja, kiedy niestety coś nam się wydaje i próbujemy to przetestować i przegrywa ta nasza myśl, no to jest to coś przykrego, ale niestety trzeba to przełknąć i próbować dalej. No zdarzają się takie sytuacje, nie wszystkie testy oczywiście kończą się wdrożeniem kolejnej zmiany na sklep.
No właśnie, bo właśnie, czyli robimy testy i warto je robić, bo z tego co mówiłeś, u was wzrosła konwersja o 30% ponad. Zresztą tak policzę, bo tutaj nie mówiłeś dokładnie, ile macie tych paczek, tylko mówię, że około kilku tysięcy. No to jeśli przyłożymy, że to jest, macie miesięcznie taki przykład, 5000 paczek, to jeśli wzrośnie konwersja o 30%, no to mamy 1500 paczek w miesiącu więcej, czyli 30% przychodu. Pewnie to też wpływa na wielkość koszyka, bo na to też możemy jakoś wpłynąć. Natomiast no, jest to całkiem niezły pieniądz, że tak się wyrażę, nie ze sprzedaży. No tylko pytanie, ile to kosztuje pracy, bo to też jest dobre pytanie, ile to kosztuje, żeby taki wzrost mieć, tak?
Ile to kosztuje?
No to jest pytanie, bo tak się trochę przerwę, ale ty mówiłeś, że z jednej strony ty na to poświęcasz czas, miałeś też agencję i rok czasu, i że tak naprawdę cię to zajęło, jeśli możesz zdradzić.
Myślę, że to jest dosyć ciężkie pytanie z tego względu, że wiele czasu poświęciłem przede wszystkim na szkolenie się z tego tematu, później analizowanie danych, następnie na wyciąganie wniosków, rozmowy z agencją, rozmowy z ludźmi, którzy zajmują się Analyticsem czy Google Optimize, następnie pierwsze testy, prowadzenie też przetwarzało dużo problemów z tego względu, że to jest narzędzie, które jest skierowane do wszystkich, o, tak to nazwę, więc jeżeli my opieramy swój sklep na platformie SOTE, to mamy pewne specyficzne rzeczy w tej platformie, które też w odpowiedni sposób wymagały od nas ustawienia w tym programie, więc to wszystko po kolei wymagało czasu i ciężko określić w tej chwili jaki koszt, ale na pewno wydaje mi się, że niemały z tego względu, że czas mój, czas agencji, czas osób dodatkowych, na które oczywiście firma musiała ponieść koszty.
To powiedz mi, ty się ile tego uczyłeś? Tak się rozumiem, że to pewnie było z 3 do 6 miesięcy, zanim zacząłeś to dobrze łapać.
Dokładnie, coś około tego terminu.
Okej. I ile? To byś jakbyś miał powiedzieć 3-6 miesięcy i poświęciłem na to, nie wiem, w miesiącu 30-50 godzin?
Myślę, że zazwyczaj mój dzień wyglądał w ten sposób, że od rana do godziny, od godziny 7 do godziny 11-12 zajmowałem się bieżącymi sprawami, a później około 2-3 godzin, w zależności czy coś jeszcze wyskakiwało dodatkowego, zajmowałem się właśnie tymi rzeczami.
Czyli to było na początku, czyli przez prawie pół roku po 2-3 godziny testami, dzień w dzień. A teraz? Teraz jest tyle samo, poświęcasz czasu, czy już trochę mniej, bo już wiesz, na czym to polega?
W tej chwili wiem, jakie są nasze mankamenty na stronie internetowej. Wiem, jakie raporty niestandardowe ustawić w tym narzędziu i patrząc na wyniki, które tam są zaprezentowane, po prostu próbujemy jak najlepiej poprawić te błędy i wdrożyć w tą stronę, a później sprawdzać, czy w rzeczywistości mamy poprawę. Bo to też nie jest tak, że my tylko opieramy się na testach AB. Mamy wiele stron, które wymagają poprawy i nie potrzebujemy testów AB, żeby poprawić te strony. Po prostu statystyki nam pokazują, gdzie coś jest nie tak i działamy na tej stronie i poprawimy pewne rzeczy.
Okej. A powiedz mi, możesz podać jakieś przykłady testów, które robiliście w ciągu ostatniego roku? Jakieś takie, wiesz, kilka case'ów. Od czego zaczęli?
Tak, jeden z takich większych testów który wymagał dosyć dużego nakładu pracy, który razem robiliśmy z Waszą firmą, to przede wszystkim test koszyka, wdrożenie okay. nowego koszyka na sklepie internetowym. Mm-hmm. Miałem informację, widziałem na dużych, potężnych sklepach, że działają nad koszykami, zmieniają te koszyki i chcieliśmy wdrożyć nowy u nas na sklepie. Mm-hmm. Tylko z tym, że obawy przed tym, że będzie coś nie tak, były ogromne, dlatego tutaj od strony szefostwa miałem wolną rękę i jak najbardziej mogliśmy to wdrożyć, ale obawa była zbyt duża, więc bez testu AB absolutnie nie chciałem tego wdrażać.
I co się okazało?
I to był jeden z takich najpotężniejszych testów, który no tutaj wymagał bardzo dużej wiedzy informatycznej, więc no tutaj bez odpowiedniej agencji, odpowiednich programistów, no takiego testu w życiu byśmy nie ustawili. Test okazał się sukcesem. Mamy na stronie nowy koszyk, który nam lepiej konwertuje, dzięki czemu też mamy lepszą sprzedaż.
Okay. Dużo czasu poświęciliście na wdrożenie tego testu, żeby sprawdzić, czy to w ogóle działa?
No to jest taki przykład, który odbiega troszeczkę od reszty. Bo rzeczywiście czasu na to troszeczkę poświęciliśmy. Inne testy, które wymagały od nas mniej czasu, to testy polegające na przykład na zmianie wyglądu karty produktu. Mhm. Tutaj, jeśli chodzi o kartę produktu, przeprowadziliśmy wiele testów. Tak jak wcześniej mówiłem, nie wszystkie kończą się sukcesem, ale niektóre zdecydowanie polepszyły nam wynik współczynnika konwersji, więc jak najbardziej wdrożyliśmy.
No bo to też jest tak, że właśnie wy macie hipotezę, że coś będzie lepiej działać i wydaje nam się, że to będzie, a się okazuje, że nie jest tak, tak? Jakbyś miał mi powiedzieć, ile testów się okazało, że już procentowo, ile testów było, waszych hipotez było błędnych, a ile było prawidłowych?
Myślę, że dobra połowa jest błędna.
Okej, okay. Czyli nam się tylko wydaje, że coś będzie lepsze, a się okazuje, że jest globalnie kompletnie, tak?
No, dokładnie, dokładnie.
I nie warto, tak? I nagle się okazuje, że ile sprzedaż była niższa z nowym pomysłem o 20-30%? Mieliście takie case'y?
30% może nie, ale z około 20% był jeden taki test, który rzeczywiście po 2 tygodniach zakończyliśmy, bo miał ponad 20%, no i rzeczywiście tutaj to było odczuwane i jak najdłużej chciałem go utrzymać jako aktywny, ale w pewnym momencie po prostu z zewnątrz miałem informację, że coś jest nie tak, nie? I to zakończenie znowu wróciło wszystko do normy, nie? Więc miałem taką sytuację.
Okej, okay. Czyli rozumiem, tu był ten jeden duży test, ale tak tych testów w ciągu roku to ile wykonaliście? Kilkanaście, kilkadziesiąt? Bo to też pewnie ogranicza ilość właśnie sprzedaży w sklepie, bo żeby zgromadzić dobrze wyniki dla jednego testu, to potrzebujecie 200 akcji, czyli 200 tak jakby celów zrealizowanych.
Tak,
czyli
chociaż to tak jak mówię, minimum. No,
tak,
u nas ta liczba jest zdecydowanie większa.
Okej, okay, czyli
powiem szczerze, że wcześniej, jak współpracowaliśmy z pewną agencją, która zajmuje się testami AB, troszeczkę ulegliśmy sprzedawcom z tej firmy, ale może i dobrze, bo potem zajęliśmy się tematem sami i wydaje mi się na tą chwilę, że lepiej na tym wyszliśmy. Okay. Ale wracając do tematu, agencja jest w większości po to, żeby zarabiać pieniądze dla siebie, tak? Zarobek dla klienta jest na drugim miejscu i po współpracy z tą firmą wszystkie raporty, które otrzymywaliśmy, wskazywały, że jest sukces, że będzie dużo większy zarobek i wszystko idzie w pięknym kierunku. Finał finałów jest taki, że dwie albo trzy modyfikacje, które były wdrożone, ponieważ otrzymaliśmy informację, że one polepszą sprzedaż, później sami przetestowaliśmy i w rzeczywistości one nie były lepsze i wróciliśmy do początku. I to też pokazuje, że jeżeli sami nie umiemy odczytywać danych, czy dany test lepiej wpływa na sprzedaż, czy nie, możemy być po prostu oszukani przez daną firmę.
Okay, a czyli powiedz mi coś takiego, czyli tamta agencja robiła też testy tymi samymi narzędziami na waszych tak zwanych analitykach, czy inaczej?
Innym narzędziem.
Okej.
Okay. Innym narzędziem, które polega w sumie na tym samym.
Okej. Okay.
No, te wszystkie narzędzia ja analizowałem, większość ma te same funkcje i...
No. Okej, okay, bo tutaj mówisz, że no nie wyszło z tamtą agencją i... Bo też wiem, że czasami jak się powtarza test, ten sam, 3-6 miesięcy później może się okazać, że wtedy wynik w ogóle jest kompletnie inny, bo się zmienia środowisko i to jest pytanie, czy to była na pewno wina agencji. Nie to, że je obronię, tylko się zastanawiam, gdzie był kłopot, że to wy doszliście do innych wniosków, a oni do innych i w końcu zrezygnowaliście ze współpracy z nią.
Zmieniło się środowisko, ale jakby funkcja działania się nie zmieniła. Test polegał okay. na tym samym. Grupa docelowa na sklepie też się nie zmienia. Mamy cały czas podobnych użytkowników. Test był wykonywany, też nie mamy sezonowości okay. aż takiej na sklepie, żeby porównywać na przykład zimę do lata, tak jak w różnych specjalizacjach, tylko mamy rynek bardzo spłaszczony. Oczywiście są terminy takie jak święta, ale to jest jedyny miesiąc, gdzie rzeczywiście jest duży wzrost. Ale patrząc na swoje doświadczenie i na to, ile już testów przeprowadziliśmy i na rozmowy z ludźmi, którzy się zajmują, ja wiele czasu poświęciłem na analizę tamtych wdrożeń i tamtej sytuacji rozmów z ludźmi, którzy mają dużo większe ode mnie doświadczenie. I tutaj właśnie chciałem przestrzec przede wszystkim młode firmy, które żeby nie wierzyły do końca sprzedawcom.
No właśnie.
Na osobom, które wysyłają takie raporty, bo raport można stworzyć pod siebie. Można stworzyć tak, żeby był on piękny na papierze, ale później w portfelu już nie jest aż tak kolorowy, jakby mogło się wydawać.
Tak, no rzeczywiście, bo liczbami można szafować i pokazywać to, co się chce. I... No,
dokładnie. My mieliśmy po kilku miesiącach mieć wzrost o dany procent. Tego wzrostu absolutnie nie było. Mhm. Teraz po tych testach, które przeprowadziliśmy, pokazywały liczby, procenty, że będzie taki i taki wzrost. I rzeczywiście po paru miesiącach, sprawdzając statystyki, raporty sprzedażowe, widzimy ten wzrost na papierze.
Okay.
Jedno potwierdza drugie.
Okej, okay. No to super, gratuluję. Ale powiedz mi, to co byś, jakbyś wybierał znowu agencję, bo być może nie wszyscy słuchacze będą chcieli sami to robić, będą potrzebować pomocy. Ty poświęciłeś na to, jak mówiłeś, po kilka godzin dziennie przez przynajmniej 150 dni, więc to jest 200-300 godzin samej nauki tego, może więcej, może mniej. Czego byś, jakbyś podszukał agencji, to na co byś zwracał uwagi, jak byś ją wybrał?
Znaczy tak, tutaj jedna ważna rzecz, że w Polsce, jeśli chodzi o ilość agencji, to z tego co wiem, to jesteśmy liderami na rynku, bo jest ich w tysiącach, dużo więcej niż na przykład w Niemczech. Tylko niestety jest tak, że wiele się otwiera i wiele umiera. Mhm. I możemy tutaj wpaść po prostu w pułapkę i proponuję młodym sklepom przede wszystkim zapoznać się z opiniami na temat agencji. Próbować porozmawiać z obecnymi klientami takiej agencji.
Okay.
Po takich zabiegach zaczynać od niewielkiego budżetu i sprawdzać, czy na pewno przynosi on nam zysk.
Okay.
Pamiętając to, co już dzisiaj mówiłem. Agencja działa po to, żeby zarabiać, a dopiero później myśli o tym, czy ich klienci mają się dobrze.
No właśnie, to znaczy tak i nie. Znaczy patrząc...
Tak i nie, ale mam doświadczenie z kilkunastoma agencjami i 2-3 okazały się rzeczywiście takie, które podchodziły do klienta na zasadzie, słuchajcie, my dla was chcemy zarobić i też my chcemy zarobić i żeby każda ze stron była zadowolona i wydaje mi się, że wtedy jest dobra współpraca.
Okej. Okay. Powiedz mi, my się kwalifikujemy do tego, bo pracujemy już, nie wiem, 2-3 lata?
Myślę, że już tak długoletnia współpraca jest odpowiedzią na to, czy jest okej.
Okay. Ja osobiście zawsze mówię, że mnie interesuje, żeby klient od nas nie odchodził, bo pozyskanie nowego klienta to jest dla mnie osobiście z punktu widzenia agencji straszny koszt, bo trzeba właśnie zdobyć to zaufanie, pokazać jak to działa i tak dalej. I po prostu nie wyobrażam sobie, żeby pracować tak, żeby potencjalny klient odszedł od nas po 3 miesiącach, czy nawet po 6 miesiącach, bo ten koszt początkowy pozyskania klienta jest tak ogromny, że ja liczę na to, że ten klient jest przynajmniej na 3 do 5 lat, bo to wtedy się to jakby domyka, tak jak w sklepach internetowych mamy koszt pozyskania klienta i często teraz jest taki trend, nie wiem czy zauważasz, że po prostu sklepy inwestują w nowego klienta, że ten koszt zwraca się dopiero po 2 czy 3 zakupach. Nie wiem, czy to w twojej branży tak jest, ale na pewno w takich branżach jak odzież, tam już to można zauważyć. Te największe sklepy właśnie w ten sposób działają i tu jest ząk dla mniejszych i muszą czymś innym walczyć.
No dokładnie, mniejsze sklepy nie mają absolutnie szans.
No właśnie,
w takim trendzie, nie?
Okej, tu powiedziałeś, na co, jak sprawdzić taką agencję, ale się zastanawiam, jak masz taką agencję, bo mówimy o testach, tak? Jak masz agencję, która testuje różne rzeczy, to oprócz tego, jakie byś zadał pytania, albo co byś sprawdził, żeby wiedzieć, że oni dadzą radę i nie będą mnie oszukiwać na raportach?
Znaczy przede wszystkim chciałbym, żeby test był ustawiony na moim koncie, do którego ja mam główny dostęp, żeby agencja miała dostęp, przede wszystkim jeśli chodzi o analytics, do widoku, żeby nie miała ustawień jako administrator, żeby nie mogła manewrować w ustawieniach, ponieważ słyszało się różne historie w zeszłym roku odnośnie ustawień sesji, która standardowo w Analyticsie aktywuje się na nowo po 30 minutach. 4 wielkie agencje ustawiły swoim klientom po 1 minucie, przez co ruch na danym sklepie mocno się zwiększał.
Ale konwersja spada.
Tak, w zależności co chcemy. Jeżeli się rozliczamy na przykład w przypadku agencji od pozycjonowania za dodatkowy ruch, to wtedy ich to nie obchodzi, czy konwersja spada.
Jak nie obchodzi.
Odnośnie testów AB, to tak jak mówię, no tutaj przede wszystkim chciałbym mieć osobę w firmie, która potrafi spojrzeć na te wyniki, na te ustawienia i potrafi rozmawiać z taką agencją i ma podstawową wiedzę odnośnie tego, żeby nie dochodziło do sytuacji takiej, że wierzymy tylko i wyłącznie na słowo.
Okej. No właśnie, bo powiem ci tak, jak tak mówisz, to ja teraz mam taki pomysł własnej agencji, bo głównie robimy prace programistyczne, ale też tworzymy takiego e-commerce manager na godziny, niezależny e-commerce manager, który tak jakby koordynuje w małych, średnich sklepach różne prace, bo na przykład właściciel nie ma takiej wiedzy i potrzebuje niezależnego. No i tak patrzę, że to jest tak jakby odpowiadamy na potrzeby rynku, żeby ktoś niezależny tak jakby pomógł klientowi podjąć własną decyzję, bo niezależny e-commerce manager jemu nie zależy. Na wynikach, tak? Ewentualnie, nie mówię tutaj teraz o nas, ale być może warto mieć właśnie, jeśli samemu się nie wie, mieć takiego pomocnika e-commerce managera, który podpowie nam, czy to jest to, jeśli my nie mamy wiedzy, tak? I nie mamy na przykład takiej osoby w firmie, bo ja widzę, że to też jest taki problem, że większość takich małych sklepów nie ma takiej funkcji. U was tą funkcję pełnisz ty i pewnie dlatego tak szybko się rozwijacie, prawda?
Powiem szczerze, że pierwszy raz słyszę o takim pomyśle, ale myślę, że jak najbardziej ciekawy pomysł i sklepy, które raczkują, ale mają fajną ilość zamówień, bo sprzedają dosyć unikalny produkt, ciekawy produkt i chcą się dalej rozwijać, no jak najbardziej myślę, że mogłyby być zainteresowane czymś takim.
No to co? No właśnie to testujemy teraz na 3 sklepach i patrzymy, jak to zrobić, żeby klienci byli zadowoleni. No ale o tym może kiedyś indziej opowiem, jak to wychodzi, bo to też jest wyzwanie, jak to poukładać i z jakimi osobami to robić, tak? Akurat znalazłem osobę, która ma bardzo duże doświadczenie w jednym z największych e-commerce'ów, miała 20 osób pod sobą, była panią dyrektor w dużym, jednym z 10 największych e-commerce'ów w Polsce i ona teraz budujemy na podstawie tych doświadczeń właśnie taką usługę, zobaczymy. Ale dobra, ale to nie o nas, tylko o testach, czyli z tego, co mówisz, tych testów robiliście przynajmniej jeden na 2 tygodnie, jeśli mogę tak sobie założyć, tak? Czyli ciągle coś testujecie.
Tak. Jeśli chodzi o testy początkowo, jeden na miesiąc, w tej chwili około 2 na miesiąc. Już z góry mamy pewne założenia, zaplanowane prace. Często wymagają one pracy programistycznej, więc musimy kilka tygodni do przodu o tym myśleć, i mieć to wszystko.
Czyli macie też plan testów na najbliższe pewnie miesiąc, dwa, gdzie po prostu testujecie te swoje hipotezy i to w sumie to też co ty mówisz, zobacz, 30% wzrostu w konwersji, a testu wykonaliście z tego co mówisz około 10 do 15, tak?
No bo dokładnie. To nie
jest ten, więc okej. Okay. A z drugiej strony tego byś nie testował. Bo to jest też ciekawe, bo teraz mamy dużo pomysłów na różne rzeczy i tak naprawdę możemy stracić czas, bo to są nieistotne rzeczy i dopiero po czasie wiemy. A ty byś, jakbyś miał zacząć testować, to czego byś w ogóle nie testował, co według ciebie z twojego doświadczenia wynika? Nie, to nie warto i to nie wpływa w ogóle na sprzedaż. Mówimy o twoich sklepach i o twojej wiedzy oczywiście, bo być może w innej branży może być inaczej, ale no, jak to z twojego doświadczenia wynika?
Myślę, że to jest bardzo ciężkie pytanie. Każdy sklep jest inny, więc moja odpowiedź absolutnie mogłaby się nie tyczyć innych sklepów. Bardziej moją odpowiedź skierowałbym do tego, co już wcześniej mówiłem, że nie testowałbym małych sklepów o małym ruchu, ponieważ jest duże ryzyko, że będziemy wyciągać po prostu nieodpowiednie wnioski. I wdrażać coś, co w rzeczywistości może przełożyć się na obniżenie sprzedaży, a nie na wzrost.
Okay. Czyli nie podejmiesz się decyzji, czego nie testować, czyli większość warto, tak? Czy może jakichś małych zmian nie warto testować, nie wiem. Tak będę to drążył, bo to jest dość ważna informacja, żeby nie tracić czasu.
No tak, bo tutaj też musimy pomyśleć o tym, że jeżeli mamy stronę informacyjną, która ma jedną stronę główną, to na takiej stronie oczywiście warto jest testować czy teksty, czy nagłówki, zdjęcia i tak dalej. W momencie, kiedy mamy sklep internetowy, to są zmiany globalne zazwyczaj. Mhm. Chyba, że testujemy stronę główną, która no, jest bardzo ważną stroną, ponieważ patrząc na statystyki wiemy, że strona główna, od strony głównej jak rozpoczynają klienci, to przede wszystkim mają więcej stron na sesję, mają mniejszy współczynnik odrzuceń i mają wysoki współczynnik konwersji, więc testowanie strony głównej jak najbardziej tak i tutaj można by było pomyśleć właśnie o zmianach jak na stronie informacyjnej, o której przed chwilą mówiłem. Odnośnie strony z kategoriami czy strony produktów, tutaj już mamy zmiany globalne, więc tutaj tak. Małe zmiany mogą już być odczuwalne dosyć mocno.
Okej. Okay. A powiedz mi taką rzecz, bo sobie wpisałem jeszcze pytanie takie. Jak już zrobisz ten test, wynik jest pozytywny, masz dodatkowo 10% w konwersji, czy tam przychodzi cokolwiek, to ta zmiana już jest forever? Czy to jest, wiesz, jednorazowo zainwestowałeś, nie wiem, kilkanaście godzin swojej pracy, kilkanaście godzin jakichś innych ludzi i ta zmiana już przychodzi, przynosi ci korzyści na zawsze, czy to jest po prostu może się kiedyś skończyć, tak? Wyobraźmy sobie, że zrobiliście, poprawiliście ten koszyk i macie zwiększenie konwersji.
Tak.
I czy dobrze rozumiem, że można to założyć tak, że po prostu ta korzyść z poprawionego koszyka już jest na zawsze, czyli po prostu ta konwersja już wzrosła o te, nie wiem, kilkanaście procent i ona już jest. Już więcej, to jest tak jakby dochód pasywny, bym powiedział, tak? Dochód pasywny, bo poprawiłem coś w konwersji i nic nie robię, już więcej zarabiam, tak?
Znaczy myślę, że rynek e-commerce na tyle się zmienia, że z miesiąca na miesiąc musimy oglądać te trendy i zmieniać się razem z tymi trendami. Więc odnośnie pytania związanego z koszykiem, myślę, że jedna zmiana, która wprowadziła nam korzyść, wszystko ok, ale za chwilę myślimy o kolejnej zmianie i o kolejnym teście, aby wycisnąć z tego jak najwięcej.
Okej, okay, no ale to są tak jakby kolejne testy, które tak jakby jeszcze polepszają ten koszyk, tą funkcjonalność. No ale z tego, co mówisz, rozumiem, że to nie jest tak jak taki, teraz jest modny powiedzenie, dochód pasywny, że raz zrobię na rzecz, przynosi mi korzyści każdego miesiąca przez najbliższe 50 lat, tylko tu się może to skończyć i nie można osiadać na laurach, tak?
No tak, no osoby, które myślą o założeniu sklepu internetowego, najlepiej jakby spojrzały w statystyki otwieranych i zamykanych co roku sklepów.
Okay.
Statystyki są przerażające. Pod tym względem. Po prostu wiele sklepów, nawet tych większych, które pamiętam w początku naszego interesu właśnie w 2012-2013 roku, które konkurowały na rynku i dosyć mocno się miały. Kilka z nich niestety, znaczy niestety istety dla nas, nie ma już na rynku, ponieważ rynek internetowy no, bardzo się rozwija. Jeżeli ktoś stoi w miejscu, no to niestety dużej szansy na przeżycie nie ma i często mieliśmy sytuacje takie, że osoby, które stacjonarnie mocno były na rynku, mówiły, wchodzimy na rynek internetowy, tam się dzieje. Wchodziły, jak szybko wchodziły, tak szybko z niego wychodziły, bo rynek internetowy jest coraz cięższy. Tak. I ciężko się na nim utrzymać i jeżeli nie ma się odpowiedniej załogi, odpowiedniego planu, to może być ciężko.
Tak, no generalnie rynek e-commerce się bardzo mocno profesjonalizuje i to widać wszędzie. I to, co mówisz, biznes offline jest kompletnie innym biznesem niż biznes online. I bez kompetencji w tym drugim to jest bardzo ciężko. Ja często mówię klientom, że jeśli chcą wejść, to muszą u siebie, najlepiej kogoś z zarządu, z szefostwa, wyznaczyć, kto będzie wizjonerem w tym online i będzie się tym mocno w to wchodził, bo bez takiej osoby agencje nic nie zrobią, bo można mieć, tak jak ty mówisz, można mieć agencje, które nas wspierają merytorycznie, ale my musimy wiedzieć, o co chodzi i musimy je sprawdzać, żeby to rosło, tak? Bo tak naprawdę to właśnie właściciel, szef, który zajmuje się tym e-commerce'em, nadaje rytm rozwojowy całego biznesu.
Dokładnie tak, jak mówisz.
A jeszcze mam taki case. Ładność strony versus konwersje. Często jak realizujemy różne strony, nowe grafiki, klient upiera się przy pewnego rodzaju rozwiązaniach, przy pewnym wyglądzie i tak się zastanawiam, jak z twojej perspektywy wygląda to, czy to się w ogóle sprawdza później w konwersji, czy to się przekłada na sprzedaż, czy warto mieć piękną stronę, a może warto mieć brzydką stronę. Jak to jest?
Chyba dobrym przykładem jest Amazon, który od początku swojej działalności zmieniał się bardzo delikatnie i przez wszystkie testy, które przeprowadzają u siebie, delikatnie zmieniają tą stronę i ulepszają. Myślę, że diametralna zmiana sklepu internetowego też może nie być do końca dobrym pomysłem. Jeżeli mamy sklep, który w ogóle nie sprzedaje, to wydaje mi się, że dobrze pójść do agencji, która już ma tym doświadczenie w tworzeniu sklepów, które sprzedają i które mają wysoką konwersję i wiedzą, na które rzeczy zwrócić uwagę. Ale jeżeli mamy sklep, który sprzedaje, ma konwersję, która w miarę nas zadowala i nie chcielibyśmy mieć sytuacji takiej, że nie wiemy, co spowodowało wzrost lub spadek, to myślę, że dobrze jest taki sklep ulepszać, a nie diametralnie zmieniać.
Okej, okay. Czyli po prostu, bo często przychodzą małe sklepy i chcą odświeżyć grafikę, bo już jest na przykład oldschoolowo, no to w takim wypadku ja widzę, że bardzo dużo wzrosła konwersja po odświeżeniu, tak jakby nadajemy rytm i jesteśmy z trendami, trochę tak jak samochody, które wyglądają wszystkie tak samo, z tego jednego rycznika, podobne elementy, podobne, tak jakby, no trend jest, że tak ma wyglądać na przykład przód samochodu i większość samochodów idzie w tym trendzie, troszkę zmieniając, podobnie ze sklepami, natomiast tak jak mówisz, jeśli mamy sklep sprzedający i chcemy odświeżyć grafikę, no to może warto właśnie tylko zacząć testować, co zmienić i jak, tak, ewentualnie.
Mniejsze zmiany, ale jeżeli, tak jak mówisz, ktoś przychodzi ze sklepem, który powstał, powiedzmy, 10 czy nawet więcej lat temu, no to tu już jest kompletnie inny problem, nie?
Tak. No, ja bym powiedział, że nawet 3 do 5 lat to już trzeba się zastanowić, czy odświeżać grafikę, czy nie, bo to wszystko zależy, w jakiej jakości ona została zbudowana, tak?
Tak, u nas odświeżaliśmy stronę internetową, nasz sklep, tylko tak jak pamiętasz, u nas 95% grafiki pozostało prawie niezmienionej. Ona wyglądała prawie że identycznie, tylko była już na nowych plikach, lekko odświeżona. Okay. Dzięki temu stali użytkownicy, którzy wracali, nie czuli różnicy. To nie było na zasadzie wejścia, o rany, gdzie ja jestem. Tylko To jest mój, dalej mój sklep, gdzie dokonuję zakupów i na tej podstawie, po tej zmianie mogliśmy iść dalej, ponieważ musieliśmy odświeżyć już pliki, które były związane z tym, że wcześniejsza grafika była na starych plikach, na starej wersji, jeszcze nie miała wersji RWD, która była odpowiednio skalowana do wersji mobilnej. Musieliśmy przejść na to, ale tak jak mówię, nie robiliśmy diametralnych zmian, tylko powoli szliśmy do przodu.
Powiem tak, ja się z tą trochę nie zgodzę. Uważam, że to nie było 95% tak samo. Myślę, że to było tak około 60-50% patrząc ten, ale no, to myślę, że każdy by ocenił z własnej perspektywy, tak? Na pewno tutaj z tego, co mówisz, to głównie było to, żeby odświeżyć to i żeby była właśnie RWD, czyli ten ruch mobilny, który bardzo mocno gra, ma właśnie znaczenie. Okej, dobra, no chyba bardzo głęboko i mocno poruszyliśmy temat testów. I myślę, że większości słuchaczy bardzo dużo to da. Odnośnie tej jeszcze ładności strony versus konwersja chciałem powiedzieć. Znaczy wydaje mi się, że ja zawsze powtarzam klientom, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że nie ma co się upierać nad pewnymi rozwiązaniami odnośnie wyglądu strony, czy samej kategorii, czy produktu, bo tak naprawdę mamy połowę szans na to, że to w ogóle mamy rację. Z tego co mówiłeś wcześniej, połowa waszych hipotez ponad nie jest w ogóle, jest źle trafionych, jeśli dobrze to rozumiem. Więc nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że tak naprawdę powinno to iść w trendach, które są obecne sklepy i później testować, co pasuje do danej branży, do danej grupy docelowej.
Upierać się czy nie upierać, tutaj wydaje mi się, że to zależy od osoby, jaką jest, ale jeżeli mamy zaufanie do danej agencji, z którą jesteśmy po długiej rozmowie i przedstawiła nam swoje zalety i dane, że rzeczywiście ich klienci mają dobrze prosperujące sklepy, to wydaje mi się, że tutaj po prostu trzeba polegać na wiedzy osób, które siedzą w tym na co dzień.
Okej, no właśnie. No, to tak kończąc te testy, bo wydaje mi się, że wgłębiliśmy się bardzo mocno i to już trwa, już ojej, z godziny rozmawiamy, więc trzeba kończyć. Myślę, że wielu właścicieli czy tam commerce menedżerów jest w stanie wyciągnąć dla siebie wnioski, co trzeba zrobić, jak te testy przeprowadzać. Jeśli ktoś by chciał wejść w dyskusję, to zapraszam. A ja jeszcze mam ostatnie jedno pytanie dla ciebie. Jakie ty stawiasz przed sobą cele, a jakie szefostwo stawia przed waszymi cele w następnym roku?
Chciałbym przede wszystkim, aby nasz sklep, nasze sklepy cały czas się rozwijały, żeby konkurencja nie zamiotła nas pod dywan i abyśmy byli zgraną grupą, która idzie cały czas do przodu.
Okej. Bo z tego, co mówisz, to chyba z kilkanaście osób u was tam jest, prawda?
Tak, kilkanaście osób jest na miejscu i kolejne kilkanaście jest rozstawiane po całej Polsce.
No właśnie, Tomku, no właśnie, bo my też pracujemy zdalnie, więc dobrze, że to mówisz, że coś takiego jest dobre, ale tak na koniec to ja trzymam kciuki, żebyście wy pozamiatali konkurencję, byli numerem jeden w swojej branży. Bardzo wam tego kibicuję i mam nadzieję, że razem będziemy to osiągać. Bardzo ci dziękuję za całą tę rozmowę i za to, że z czym się podzieliłeś. Wierzę, że to jest duża wartość dla ludzi, którzy chcą wejść w testy. Zobaczą, że to nie jest takie pewnie hop-siup, że potrzeba sporo czasu, ale jest to warte. Jest to warte, bo 30% wzrostu konwersji nie chodzi piechotą, tak? A są to pieniądze w przeciwieństwie do AdWordsa, Facebooka, reklam, pozycjonowania. Faktycznie jakby jednorazowy wydatek, tak, który sprzyja. Ja kiedyś oglądałem szkolenie takie marketingowe, amerykańskie, było i tam było z 300 osób, jakiś duży, wielki guru, który tam opowiadał o tym marketingu i pytał się, kto testuje. Podniosło się tam 3/4 osób, kto testuje co miesiąc jedną rzecz, połowa siadła. Kto testuje codziennie, zostało parę osób. Wniosek z tego tam był taki, że te parę osób to były te osoby, które praktycznie najwięcej zarabiały z całego tego otoczenia. No właśnie. I ja mam takie wrażenie, że trzeba testować i sprawdzać, co działa, co nie działa i gdzie jest rzeczywistość, bo nam się tylko wydaje, że znamy naszą grupę docelową, a tak naprawdę się okazuje, że oni chcą czegoś innego, niż nam się wydaje. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz tak na koniec już.
Piękne słowa. Piękne słowa, jak najbardziej się zgadzam. Również dziękuję bardzo za rozmowę i również życzę powodzenia dla nas.
To jeszcze raz dzięki za rozmowę, do usłyszenia i Tobie życzę wesołych świąt, bo to już pewnie
jest. Wzajemnie. Wszystkiego dobrego.
No, do usłyszenia, do zobaczenia.
Do zobaczenia.
I to już wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszą rozmowę. Dla mnie bomba, a dla Was? Podziwiam Tomka za upór i konsekwencje w realizacji testów AB, bo on się nie poddał, pomimo tego, że na początku nie widział sukcesów, a my często, nie widząc tych szybkich efektów, poddajemy się. Tomek mówi wprost, trzeba wytrwać. Dla mnie kolejną ważną lekcją jest to, że Tomek mówi wprost, ponad 50 jego hipotez na zwiększenie sprzedaży w trakcie testów okazuje się błędna. Pomimo tego, że Tomek jest w e-commerce od paru dobrych lat, bardzo często się myli, co tak naprawdę zadziała. No właśnie. To dla mnie jest bardzo istotne, bo potwierdza gdzieś moją wiedzę, która mówi, że my często się mylimy i nawet nie wiemy, jak często. A my często ślepo wierzymy w to, że znamy swoich klientów najlepiej i wiemy, co im potrzeba, żeby kupowali u nas więcej. A rozmowa z Tomkiem potwierdza, że to trzeba po prostu przetestować, zapytać klientów i sprawdzić, gdzie jest rzeczywistość. A wy co wzięliście dla siebie? No, to był już drugi wywiad w e-commerce'owej kawie. Czekam na wasze wszelkie komentarze, bym wiedział, co potrzeba zmienić, poprawić, by to jeszcze było bardziej atrakcyjne dla was. Pamiętajcie, że przede wszystkim jestem obecny na Instagramie, gdzie zapraszam do dalszej rozmowy. Zapraszam też do subskrypcji. Materiały dotyczące tego nagrania znajdziecie na naszym blogu konwertis.pl/002. A kolejna rozmowa już niedługo. Mam już dwie umówione rozmowy, ale jeszcze nie zdradzę, o czym będą. W takim razie do usłyszenia i do zobaczenia.